No więc moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym i oczywiście jak zawsze niezmiernie się cieszę, że możemy się spotkać i że wspólnie spróbujemy posłuchać historii i też trochę oczywiście komentarza, a nade wszystko mam nadzieję, że w tych historiach spotkamy Pana Boga i spotkamy Jego miłość do nas. A dzisiaj myślę naprawdę spotkamy, zresztą tak jak w każdym odcinku, niesamowitą miłość Pana Boga, która się przejawia w ludziach. Kochani, na początek oczywiście kilka komentarzy, dzisiaj takie bardzo krótkie chyba w większości, ale bardzo piękne, w sensie o tym jak to piszecie, gdzie tam słuchacie, co tam się u was działo i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy komentarz od użytkownika o pseudonimie K.O. Nie mam pojęcia, od czego to jest skrót, no ale pewnie od czegoś jest. Chodzę po pokoju, kiedy słucham, bo do codziennych 8000 kroków brakuje mi 600. I słucham historii potłuczonych. Ojciec Adam, dla ciała i dla duszy. Znam ten ból, czyli to robienie kroków, żeby się zgadzało. Aczkolwiek wydaje mi się, że zalecenie te ogólnoświatowe mówi, że to trzeba robić 10 tysięcy kroków, więc 8 tysięcy to sobie trochę odpuszczasz, więc trzeba robić. Polecam tylko czasem, mnie jak brakuje bardzo mało, to można siedzieć i po prostu ręką machać, wtedy też tam te kroki się nabijają, nie? Wiem, że to jest oszustwo, ale no właśnie, grunt, żeby się zgadzały cyferki, nie? Agnieszka pisze tak. A ja ojca słucham, siedząc w pracowni konserwacji zabytków i skrobiąc skalpelem przemalowania starej farby z rzeźby anioła, który jest moich rozmiarów. Nawet przymierzałam mu swojego buta. Nosimy ten sam rozmiar. Pozdrawiam i słucham. No to jest coś. Rzeczywiście, jeżeli to jest anioł twoich rozmiarów i pasują twoje buty. Próbuję sobie wyobrazić taką sytuację, jak się aniołowi zakłada swoje buty i się mówi, o, mamy taki sam numer stopy. To w ogóle takie bardzo sympatyczne. Ago, bardzo cię pozdrawiam. Jadwiga tak pisze. Słucham historii, zajadając ludy. W sensie przypuszczam, że chodzi o lody. Tak się zasłuchałam, że całkiem się roztopiły. Ojcze, mogę cię słuchać godzinami. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję. To jest to, słuchajcie. Makijaże nie wychodzą, projekty się psują, obrazy się marzą, lody się roztapiają. Jak się słucha Szóstaka, to się takie niestety rzeczy czasem dzieją. Po prostu Jadziu, smacznego. Dora znowu pisze tak. Jestem na Tinderze, jak pamiętacie, był kiedyś odcinek o Tinderze, i ostatnio trafiłem na profil chłopaka faceta, który był twoim fanem. Pomimo sparowania nic nie napisałam. No wiesz co, jak mogłaś w ogóle, Dora? No przecież to w ogóle prawdopodobnie jakiś najlepszy materiał na męża, jeżeli on jest fanem Szóstaka, to musi być super. Ewentualnie ma nierówno pod sufitem, ale to chyba jedno z drugim się tak naprawdę równa. I ostatni komentarz od Łucji. Słucham ojca i gram na saksofonie etiudę. Zastanawiam się, jak to się dzieje, jak można słuchać i grać jednocześnie, w sensie, że ten dźwięk, który grasz na saksofonie, czy on ci nie zagłusza, no właśnie, tego, co gadam, albo odwrotnie? Nie mam pojęcia w ogóle, jak ty to robisz, ale w ogóle to bardzo ciekawe, że ktoś gra na saksofonie i słucha historii potłuczonych. No bardzo mi miło, Lucio. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp i oczywiście parę waszych komentarzy. Idziemy do historii. Teraz będzie oczywiście czołóweczka, a potem będzie, zobaczymy, długie, niedługie, chyba dosyć długie, gadanko. Więc zapraszam. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Michale, co u chłopaków miłość znalazł. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie, już tak na początku prawdziwej naszej historii z tego odcinka. Kochani, nie ukrywam, że trochę tak napisałem ten tytuł lekko prowokacyjnie, myśląc też, że pewnie część z was pomyśli, że to jest zupełnie o czymś innym i mam nadzieję, że Michał mi wybaczy, ale on wie, o co chodzi. I kochani, okaże się za chwileczkę, że ten tytuł jest bardzo prawdziwy, chociaż mówi o zupełnie innej rzeczywistości, niż można by się chyba spodziewać. Jest to bardzo piękna historia. Krótki tylko wstęp. Jeżeli pamiętacie, tydzień temu słuchaliśmy historii Darka, który spadł z konia. Jak pamiętacie, dosyć miał tragiczny wypadek i tak dalej. Pan Bóg go ostrzegał. Wcześniej były takie tam różne perturbacje. I pamiętacie, że między innymi tam Darek pisał o tym, że ma dzieci. Otóż, kochani, nasz dzisiejszy główny bohater, Michał, to jest syn Darka z poprzedniego odcinka. Nie wiedziałem, że tak będzie, ale po historii Darka dostałem opowieść od Michała, który napisał, skoro ojciec napisał, to ja też się podzielę. Więc pomyślałem, że będzie w ogóle fajnie tak odcinek po odcinku, najpierw ojciec, potem syn. No wnuków jeszcze chyba nie mają. Tak mi się wydaje, więc od wnuka na razie nie dostanę. Ale jeżeli ktoś z waszej rodziny, słuchajcie, ma jeszcze jakieś historie, ślijcie. Może zrobimy jakąś taką wielką sagę rodzinną. Idźmy do historii, kochani, bo historia długa, a w ogóle bardzo piękna. Szczęść Boże, ojcze. Piszę tę historię zainspirowany opowieścią mojego taty Darka z odcinka 17. Pomyślałem, że skoro tata może, no to może mogę i ja. Absolutnie to jest właściwe podejście. Nie mam tyle talentu do barwnego opowiadania historii co tata. To raczej będzie długawa historia, ale myślę, że może wlać nadzieję w wiele serc. No to zapinamy pasy i startujemy. A dosłownie startujemy do Londynu, do którego w wieku 23 lat po ukończeniu studiów i rozstaniu z dziewczyną postanowiłem przenieść się w pogoni za lepszym życiem. Zawsze ambitnie podchodziłem do świata. Dlatego pociągnęła mnie wizja zdobycia w stolicy Wielkiej Brytanii mnóstwa pieniędzy, perfekcyjnej znajomości języka, unikalnego tytułu studiów, dobrze płatnej i prestiżowej pracy, która wpisana do mojego CV miała dać mi niesamowitą przewagę w późniejszym układaniu życia. To wszystko definiowałem jako szczęście, dla którego zdecydowałem się opuścić rodzinny kraj. Drogi Michale, jak przeczytałem ten pierwszy akapit, to oczywiście wybuchnąłem dosyć mocnym, gromkim śmiechem, bo jak czytam właśnie, pojechałem tam zdobyć mnóstwo pieniędzy, perfekcyjną znajomość języka, unikalny tytuł studiów i tak dalej, no chłopie, to się zaraz podzieje. Przecież wiadomo, że się podzieje, nie? Jak człowiek ma takie plany, matko, po co mieć takie plany? To, no właśnie, to się musi dziać. Więc Michał pisze tak, niestety. Jak na potłuczone historie przystało, brytyjska rzeczywistość szybko okazała się brutalna. Od samego początku pobytu w Anglii czułem, że to nie jest moje miejsce i było mi tu po prostu źle. Tutaj dygresja, Michał, tutaj cię rozumiem. Ja, kochani, oczywiście bardzo lubię wszędzie jeździć, to jest jasne, i oczywiście wszystkich naszych kochanych rodaków na wyspach często też odwiedzam i oczywiście, kochani, zawsze będę do was jeździł, ale jak wam to już mówiłem wielokrotnie i to, kochani, to naprawdę jest coś niezwykłego. To jest miejsce, w którym się nie da żyć, naprawdę. Ja nie mogę, jak tam ludzie żyją. Ja generalnie nie choruję. Pan Bóg mnie jakoś tak prowadzi, tak mnie trzyma, że nie mam chorób. Natomiast jedyne choroby, jakie mam, znaczy to nie jest choroba, znaczy wiecie, że jak to jest u mężczyzny, nie? U mężczyzny tego typu choroba to jest po prostu jak śmierć, ale jedyne czasy, kiedy się przeziębiam i to tak, że mam po prostu przez 2 tygodnie gorączkę, katar, kaszel, po prostu ledwo żyję, wszystko mnie boli, jakieś takie, nie wiem, może danginy i tak dalej, to właśnie mam zawsze, jak polecę do Anglii. To mnie wystarczy 2 dni w Londynie albo 2 dni w jakimś, nie daj Boże, Birmingham czy gdzieś tam, gdzie jest jeszcze bardziej szaro, ponuro i tak dalej. Jestem gotowy. Ja po prostu wystarczy, że w tym klimacie pobędę 2 dni i jestem natychmiast chory. Ja nie mam pojęcia, jak wy tam ludzie żyjecie. Wiem, no bywam tam u was często, więc wiem, że wam niektórym tam dobrze. Nie kumam tego w ogóle, nie rozumiem tego. Dobra, przepraszam, się rozgadałem. Wracamy do historii. Od samego początku pobytu w Anglii czułem, że to nie jest moje miejsce i było mi tam źle, a to już czytałem. Uniesiony ambicją, młody facet chciał jednak na przekór wszystkim i samemu sobie udowodnić, jaki to on nie jest wszechmocny, wielki i zdolny do przezwyciężania wszelkich trudności. Spokojnie, mówiłem sobie, przyjdzie czas, że wszystko ułoży się zgodnie z oczekiwaniami. Zacznę zarabiać, i to mnie znowu ogarnął pusty śmiech, świetne pieniądze, mówić płynnie po angielsku, zdobywać cenne doświadczenie w jednej z londyńskich korporacji. Coś jednak sprawiało, że czułem się w Londynie bardzo nieszczęśliwy. Może to ta osławiona brytyjska pogoda? No właśnie, Michał. Trudny okres, po bolesnym zakończeniu związku może, albo brak bliskich osób, które mogłyby mi pomóc, przecież mam to kilku znajomych, tak sobie myślałem, a jak to często bywa, z nadmiernego zastanawiania się nad swoim nieszczęśliwym życiem, prosta już droga do wpadnięcia w spirale depresji. Pan Bóg szybko za mnie się wziął, ale nie myślcie, że to było łatwe. Na pierwszy cios poszła chyba najważniejsza wówczas dla mnie kwestia pieniędzy. Pamiętam jak dziś, dzień moich urodzin, 28 października. O, to już tak, to było prawdopodobnie, kiedy to słuchacie, 1 listopada, 3 dni temu, nie? Więc wszystkiego najlepszego, Michał, z okazji urodzin. Dostałem pierwszą wypłatę właśnie w dzień urodzin z hotelu, w którym pracowałem. Całkiem pokaźna kwota w funtach, przemnożona razy 5, spowodowała szybkie uruchomienie kalkulatora w mózgu. To chyba największa pensja. To chyba większa pensja, niż moi rodzice zarobili kiedykolwiek w życiu. Taka była moja pierwsza oszałamiająca myśl. Radość trwała 3 sekundy. Bo moim pierwszym pytaniem do samego siebie było, no okej, ale co ja teraz zrobię z tymi pieniędzmi? Przecież jestem tutaj sam. Z kim je wydam, żeby dzielić te rzeczy, które mogę za nie kupić? Co mi to da, że zamiast drinka wartego 5 funtów kupię sobie takiego za 25, skoro dalej będę go pił sam? Michał, strasznie mądra myśl w ogóle. Jak to przeczytałem, pomyślałem sobie, kurczę, fajny chłopak w ogóle. Że pierwszą jego myślą, zobaczcie, pierwszą myślą Michała, jak dostał kupę kasy, nie? To pomyślał, z kim je wyda. Nie pomyślał właśnie nawet na co, nie? Tylko z kim, że jak nie ma z kim, to w ogóle po co, nie? To ciekawe. Po kolejnych 3 sekundach rozpłakałem się, tak pisze Michał, do świecącego się przede mną ekranu z laptopa, pokazującego stan mojego konta. Czyli gość dostał pierwszą wypłatę tak wielką, że pomyślał, że zarabia najwięcej w rodzinie i po 3 sekundach płacze do laptopa, nie patrząc na stan swojego konta. Czułem się tak fatalnie, że chciałem, żeby świat się skończył. Dostałem coś, co zawsze chciałem, a mimo to były to najgorsze urodziny na świecie. Jeżeli myślicie, że usłyszycie teraz slogan "z biegiem czasu zacząłem się przyzwyczajać do nowej rzeczywistości", to jesteście w błędzie. Moje myśli były coraz bardziej skołatane i kierowane ku beznadziei. Ratowały mnie telefoniczne rozmowy z rodzicami, kto by pomyślał, że będę ich tak bardzo potrzebował, a wieczorami nadzieję na lepsze jutro dawały nagrania, wiadomo, ojca Szustaka i księdza Pawlukiewicza, które jednak szybko były przytłaczane negatywnymi myślami w mojej głowie. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia, a ja wiedziałem, że będę musiał spędzić je w Anglii. Nie sam, bo z rodziną dobrego kolegi, który mieszkał tutaj od kilkunastu lat, ale jednak z dala od Polski, domu, rodziny, przyjaciół, świątecznej atmosfery, których tak bardzo mi tutaj w Londynie brakowało. Jakimś cudem, scrollując Facebooka, trafiłem na wydarzenie pod tytułem "Rekolekcje adwentowe w Londynie". Do jednej z polskich parafii miały przyjechać dwie siostry zakonne. Pomyślałem, w sumie co mam lepszego do roboty. Lepsze to niż siedzenie w domu i rozmyślanie nad tym, kiedy przyjdzie lepszy czas, albo raczej nad tym, jak długo jeszcze będę nieszczęśliwy. Okazało się, że pomimo częstych nocnych zmian w ciągu tygodnia, akurat te 3 wieczory z rzędu miałem wolne. Resztkami wiary, bo przecież jak kochający Bóg może pozwolić mi na taką wewnętrzną rozpacz trwającą tygodniami, pomyślałem, może to jest jakiś znak. Idę. Na miejscu, do którego doprowadził mnie chyba anioł, bo ostro się po drodze pogubiłem i nie mogłem trafić do właściwej kaplicy. Ja chyba wiem w ogóle, Michał, o jakim miejscu mówisz, bo wiem, jak tam jest. Spodziewałem się raczej gorzkiego, mamy adwent, nawróćcie się, pokutujcie, czekając na przyjście Zbawiciela. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że wesołe i bardzo ciepłe siostry dominikanki po prostu dzieliły się przeżyciami z życia z niepełnosprawnymi intelektualnie chłopcami. Prowadziły i prowadzą dalej znany w Polsce Dom Pomocy Społecznej. Myślę, że wszyscy chyba wiecie, o co chodzi. Nie? Chodzi o siostry z Broniszewic, nie? W którym opiekują się około 60 niepełnosprawnych mężczyzn w różnym wieku, czyli chłopakami. Zabawne historie nie tylko odkrywały przede mną nieznany świat niepełnosprawnych, ale też pozwalały zapomnieć o szarości i beznadziejności codziennego życia. Zupełnie jakby podczas bolesnego zabiegu w szpitalu ktoś zaaplikował mi dawkę mocnego środka znieczulającego i odjął ból po prostu od ręki. Uśmiechnięte siostry opowiadały, jak w cudowny sposób doświadczają one działania Pana Boga właśnie przez niepełnosprawnych podopiecznych i ich niesamowite patrzenie na świat. Dobrych ludzi, którzy pomogli wybudować chłopcom nowy dom, szczęśliwe zbieg okoliczności, które dzięki zaufaniu w Boży plan nigdy ich nie zostawiły i chłopców w sytuacji bez wyjścia, choć trudności było mnóstwo. Rzeczą, którą jako zdeklarowanemu miłośnikowi piłki nożnej została mi w głowie, było to, że chłopcy lubią grać w piłkę, choć najczęściej nie wiadomo, do której bramki strzelają i kto wygra mecz. Ale ważne jest to, że wszyscy niezależnie od wyniku się cieszą. I właśnie ten temat pozwolił mi na nawiązanie relacji z siostrami. Gdy też żegnałem się z uczestnikami po 3 dniu rekolekcji, pomyślałem, pójdę im podziękować za te 3,5 godzinne dawki środków przeciwbólowych na moją podupadłą psychikę. Gdy serdecznie się do nich przytuliłem, a raczej spragniony ciepłego kontaktu z drugim człowiekiem rzuciłem się im na szyję, obiecałem, że w zamian za ich świadectwa i opowieści, jak kiedyś wrócę do Polski, to przyjadę pograć w piłkę z chłopakami. Oczywiście tkwiłem dalej w Londynie, a sytuacja u mnie wyglądała coraz gorzej. Nie radziłem sobie z trudnymi wspomnieniami, w zasadzie godząc się z tym, że już nigdy nie będę szczęśliwy. No, piękne myśli. Pewnie znacie taki stan, kiedy negatywnych myśli jest tak wiele, że nawet starając się patrzeć na świat jak najbardziej racjonalnie, trudno znaleźć jakikolwiek powód, dla którego kiedyś miałoby być lepiej. Jestem coraz starszy, jestem sam, nie widzę żadnych perspektyw na zmianę tego stanu rzeczy. Z moich cierpień wewnętrznych rodzi się podstawowy brak. Ku zaskoczeniu oczywiście brak miłości. Mangi wytrzymałem jeszcze pół roku i podjąłem trudną decyzję o powrocie do Polski. Uznałem swoją porażkę, wracałem mówiąc tylko trochę lepiej po angielsku, niż tam przyjechałem, z dużo mniejszą ilością pieniędzy na koncie niż zakładałem, ze świadomością, że zostałem brutalnie zweryfikowany przez świat i raczej sobie w życiu nie bardzo poradzę. Uratowała mnie perspektywa ciekawej pracy po powrocie do kraju, związana oczywiście z piłką nożną. Jednak powrót do Polski nie oznaczał końca problemów. Było łatwiej, ale dalej nie pojawiały się powody do myślenia, że da się od tak być szczęśliwym w życiu, cieszyć się każdym dniem na tyle, na ile pozwala, optymistycznie patrząc do przodu. To ciekawe, zobaczcie, bez względu na to, gdzie jest Michał, nie? Czy jest w Anglii, gdzie goni za marzeniami, czy potem trochę kapituluje i też w Polsce próbuje zrobić coś dobrego i ma jakąś nawet wymarzoną pracę, ciągle coś nie tak, nie? Ciągle, jak sam napisał, brak miłości. Na szczęście, pisze Michał, pamiętałem o obietnicy danej siostrom i wybrałem się do nich w szaloną podróż przez pół Polski. Teraz zaczniemy mówić o bohaterach tej opowieści, czyli niepełnosprawnych dzieciakach, chłopakach. Będąc w pociągu, zastanawiałem się, co mam mówić tym chłopcom, często porzuconym kilkukrotnie przez rodziny adopcyjne. Co mam im powiedzieć? Słuchaj, nie masz rodziców, zostałeś porzucony, jesteś niepełnosprawny, ale spoko, Pan Bóg cię kocha, więc życie będzie piękne. No i no, bzdura, no przecież to nie przejdzie. Nikt by w to nie uwierzył. Jakoś to będzie, pomyślałem i pojechałem. Piękna przygoda otworzyła się przede mną, gdy otwarłem drzwi do jednego z mieszkań, gdzie powitali mnie chłopcy. I natychmiast usłyszałem zdanie: a pójdziesz ze mną na spacer? I na mojej ręce wylądowała pierwsza mała ręka. Chodź, pokażę ci mój pokój. No chodź. Druga ręka. Pijemy kawę. Napijesz się z nami, powiem pani, żeby ci zrobiła. Trzecia ręka. Po chwili byłem w centrum zainteresowania kilkunastu chłopaków w różnym wieku. Nie zdążyłem jeszcze dla nich nic zrobić, nic zapytać, niczym sobie zasłużyć, nawet otworzyć ust, a już poczułem się przez nich kochany. Dotyk, uśmiech, wzrok. Magia niepełnosprawnych zaczynała działać, a to był dopiero początek. Po tygodniu spędzonym z chłopakami już wiedziałem, że zostawię im spory kawałek serca. Co prawda w międzyczasie podjąłem w moim rodzinnym mieście wymarzoną pracę, ale myśli w wolnych chwilach uciekały do chłopaków. Starałem się regularnie ich odwiedzać, bo czułem, że czas spędzony z nimi leczy moje serce. To magiczne miejsce, w którym nie trzeba robić tak naprawdę nic, aby poczuć się kochanym. Jeżeli któryś z chłopaków uzna, że chce się z tobą przywitać serdecznym przytuleniem, nie zastanawia się, tylko po prostu to robi. Jeśli chce zaśpiewać o tobie piosenkę, no to śpiewa o tobie piosenkę. To był przełomowy moment dla mojego poranionego wcześniej serca. Bóg przez to cudowne miejsce odpowiedział na wszystkie pragnienia mojego serducha. Okazało się, że zamiast pieniędzy, kariery i prestiżu, jak mi się wydawało, jadąc do Londynu, pragnąłem po prostu, uwaga, eureka, miłości. Jeżeli tak po ludzku byłem spragniony tego, że ktoś potrzyma mnie za rękę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, zbiegało się to z potrzebami chłopaków, którzy uwielbiają właśnie w ten sposób chodzić na spacery. Jeżeli potrzebowałem zobaczyć uśmiech albo usłyszeć dobre słowo, wystarczyło spędzić z nimi 5 minut. Z niektórymi chłopcami udało mi się nawiązać głębsze relacje. Chłopcy służą do mszy świętej albo pomagają sobie nawzajem. Opowiem jeszcze jedno wspomnienie. Może zabrzmi to próżnie, egoistycznie, ale czuję, że to ważne. Zacznijmy od tego, że przez długi czas byłem raczej zakompleksionym, zamkniętym w sobie chłopakiem. Na każdej gimnazjalnej czy licealnej imprezie stałem z boku, onieśmielony do tego stopnia, że nie było mowy, żeby podejść do jakiejś dziewczyny i poprosić do tańca, no jak w ogóle. Nawet więc nie marzyłem o tym, żeby kiedyś to ktoś inny podszedł właśnie do mnie i chciał ze mną potańczyć. To, o czym nie miałem prawa nawet marzyć, wydarzyło się właśnie u chłopaków. Pamiętam do dziś, jak podczas jednej z dyskotek, które chłopcy uwielbiają, Jeden z moich ulubieńców zobaczył mnie i przedzierał się do mnie przez całą salę, żeby chwilę później wspólnie potańczyć. Bóg połączył moje pragnienia z pragnieniami tego chłopaka. Zamiast wesołego tańca skończyło się na łzach wzruszenia. Tym razem jednak nie hamowałem ich, bo u chłopaków każdy jest sobą. A dostałem jeszcze więcej miłości, niż prosiłem. Kocham cię, Michałku, usłyszałem. Czemu wyjeżdżasz? Jak nie masz ciuchów, to ci pożyczę moje. Szkoda, że jedziesz. A wrócisz za tydzień? Bo będziemy strasznie tęsknić. To tylko niektóre ze słów wypowiedzianych do mnie przez Pana Boga, przez usta tych wspaniałych chłopaków. Po czasie spędzonym z nimi poczułem, że moje serce jest w pełni wypełnione. Kocham i czuję się kochany. Tęsknię, planuję urlopy tak, żeby być z nimi jak najdłużej. Czy czegoś więcej człowiekowi potrzeba? Na koniec nawiążę jeszcze do początku tej potłuczonej historii. Lubię czasem zastanawiać się, po co niektóre rzeczy dzieją się w moim życiu. Długo nie mogłem jednak zrozumieć sensu ponad pół roku męczenia się w tym Londynie. Nie wyniknął z tego pobytu ani znaczący wzrost stanu konta, jak mówiłem, ani nadzwyczajne umiejętności językowe, a CV wzbogaciło się jedynie o pracę w hotelu, no wielkie halo. Dlaczego byłem tam tak mocno doświadczany? Po jakimś czasie zrozumiałem jednak, że to wszystko miało tak być. Pragnąłem prawdziwej miłości, no to proszę bardzo. Najpierw nieco posypało mi się życie prywatne, potem wyjechałem szukać szczęścia do Londynu, ale czemu było mi tam tak źle? Bóg odpowiedział mi na to pytanie kiedyś w pociągu, podczas drogi powrotnej do domu od chłopaków. Poczułem w sercu, że przecież gdybym w Londynie miał setkę przyjaciół, fantastyczną pracę, urozmaicone życie prywatne, nawet przez myśl by mi nie przeszło, żeby iść na jakieś głupie rekolekcje. Kto wie, gdzie doprowadziłby mnie dziś taki styl życia. Należy się posypał, to poszedłem. Dziś wszystko się poukładało. Choć życie przynosi lepsze i gorsze chwile, to jasne, staram się być szczęśliwy i wdzięczny, na ile się da. Praca, którą podjąłem od powrotu do Polski, okazała się być moją wymarzoną, w której mogę się realizować. Ale jeszcze ważniejsze są relacje, które stworzyłem z chłopakami. Gdzieś w Polsce mam ludzi, których bardzo kocham. Nawet jeżeli z powodów zawodowych czy panującej epidemii teraz odwiedzam ich za rzadko, to wiem, że oni też mnie kochają. Mało tego. Wiem więcej. Wiem, że kocha mnie przez nich sam Bóg. Michał. Drogi Michale, bardzo chciałem ci podziękować za tę historię. To jest bardzo, bardzo piękna historia, którą znam oczywiście z własnego życia, nie? Kochani, tutaj nie potrzeba dużego komentarza i myślę, że tylko pozwólcie na naprawdę trzy słowa. Bo myślę, że wszystko, co trzeba było powiedzieć, to Michał opowiedział w tej historii. Ganiamy za tysiącem rzeczy, nie? Ganiamy za tysiącem rzeczy, bo chcemy być szczęśliwi. Wydaje nam się, co będzie naszym szczęściem. Wydaje nam się, że są rzeczy, co do których jesteśmy przekonani, że one właśnie nam dadzą jakieś niepojęte, niewiarygodne szczęście, tak? Które nie wiadomo, co w nas zrobi, tak? Pieniądze, prestiż, języki, jakieś tam cudawianki. Oni... I nie chodzi o to, że to są rzeczy złe. Mam nadzieję, że to rozumiecie. To nie jest tak, że te wszystkie takie światowe rzeczy właśnie, nie wiem, majątek, wystarczająca ilość pieniędzy, żeby mieć spokojne, normalne życie, nie wiem, dobra praca, że są złe rzeczy. Koni nie. Tylko chodzi o to, że w nich nie można pokładać nadziei. To nie one są tym czymś. Zobaczcie, w czym, Michał, dlatego ta historia jest taka piękna, w czym, a przepraszam, że mówię w czym, bo oczywiście chodzi o w kim Michał znalazł wypełnienie, nie? W tych, co do których można by pomyśleć, że nam tego nie dadzą, w czymś, no głupio to zabrzmi, ale trzeba to powiedzieć, tak? W czymś słabym, ułomnym, znikomym dla tego świata, nic nieznaczącym, nie? Co by mogło się wydawać, jest tylko i wyłącznie jakąś przeszkodą w życiu, tak? U niepełnosprawnych chłopaków, którzy mogliby się wydawać, nie prowadzą pełni życia, tak? Którzy mają braki, którzy są niekompletni. Nie ma głupszego zdania, które można by powiedzieć. Kochani, znam bardzo wielu też niepełnosprawnych, często też ich odwiedzam, mam też wielu przyjaciół tam. Mam bardzo wielu przyjaciół, rodzin, którzy mają na przykład dzieci z zespołem Downa, nie? Oczywiście jest z tym mnóstwo trudu, to jasne. Jest z tym też mnóstwo cierpienia, mnóstwo zmagania. To jest bardzo trudne momentami. Ale dokładnie tak jak pisze Michał, właśnie zazwyczaj w takich ludziach jest absolutnie najmniej taka obwarowana czymkolwiek miłość. Właśnie może przez to, że często nie mają pewnych granic, nie mają pewnego naszego takiego, jak my to mówimy, nie wiem, zdrowego rozsądku, takiego ułożenia społecznego, to po prostu walą miłością nie z gruchy, nie z pietruchy na prawo i na lewo. Bardzo mnie, jak to czytałem po raz pierwszy, bo oczywiście zawsze te historie czytam wcześniej, to jasne, kiedy czytałem tę historię Michała i kiedy zaczął ten wątek, jedna ręka, druga ręka, trzecia ręka, jak oni pamiętam, jak jeszcze, Boże, to było 20 lat temu chyba, no, jak byłem jeszcze klerykiem w Krakowie. I tam żeśmy chodzili do jednego z domów dziecka z braćmi. Raz w tygodniu, w każdą sobotę co tydzień byłem w domu dziecka. To było coś niewiarygodnego, pamiętam, pierwszego dnia, kiedy tam poszedłem. Dokładnie tak samo przerażony jak Michał, nie? Boże, co ja tym dzieciom, tam były takie małe dzieciaczki, to były takie dzieci w wieku takich 5, 6, 7, 8 lat, nie? Taki koniec przedszkola, początek podstawówki, tak, nie? Jakby nie było tam starszych dzieciaków, to był taki bardzo mały dom dziecka. Było tam może z 15 tych dzieci, nie? Kiedy tam szedłem oczywiście, mówię, to samo przerażenie, które miał Michał, nie? Co ja im powiem, jak mam z nimi być, jak zrobić, żeby, nie wiem, żeby im coś dać i tak dalej. Kochani, Tam się tylko bierze. Jak tam wszedłem, jak mnie dopadła trójkę dzieci od razu i dokładnie to samo miałem. Jedna ręka, druga ręka, trzecia ręka. Jak mnie chwyciły za ręce, ja już nic więcej nie potrzebowałem. Wiedziałem, że nic nie muszę mówić. Tam chodziło o to, żeby chwycić za rękę i choć pokażę ci moje klocki. I nic więcej nie potrzeba. I uwaga, i to nie jest tak, że ja tam tym dzieciom coś dałem. Nie. Ja tam dostałem i to dostałem tak, że to w ogóle głowa mała. Kochani, to jest niesamowita historia o tym, gdzie szukamy miłości, w czym jej szukamy, jak jej szukamy. Bo miłość bardzo często jest zupełnie tam, gdzie się nie spodziewamy. Świat nas uczy inaczej, nie? To, co teraz też dzieje się w Polsce, też nas próbuje nauczyć, że jest inaczej. Że to nie warto się takim życiem przejmować, nie? Że to życie można zakończyć, to życie można wyrzucić. Tylko, że właśnie tam jest najwięcej miłości. Tam jest ukryta cała ta miłość. Kochani, zostawiam was z tą historią, bo tak jak mówię, mam przekonanie, że tu nie trzeba dużo komentarza, bo Michał to wszystko wyopowiadał tak jak trzeba. Jak masz pragnienie, żeby tańczyć, żeby ktoś cię wziął za rękę, żeby usłyszeć, jak nie masz ciuchów, to ci pożyczę. No właśnie. Miłość jest bardzo często tam, gdzie się nie spodziewamy, tylko my głupio szukamy. A to może przestańmy szukać tam, gdzie nie trzeba. W tym, co przecież od dawna już w świecie wiemy, że nic nie daje. Zobaczcie, przecież my to wszyscy wiemy, nie? To od wieków, tak? Że pieniądze, że coś tam, że to nie daje szczęścia, że to oczywiście daje jakąś przyjemność, to jasne, ale że to nigdy nie da człowiekowi szczęścia, nie? Przecież to, kurde, wszyscy to wiedzą. A i tak od po prostu tysięcy lat jak głupki, mimo że to wiemy od zawsze, to za tym ciągle po prostu biegamy. O, matko. A tacy właśnie jesteśmy. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Dziękuję ci, Michale, synu Darka, z poprzedniego odcinka. Tak nam się saga rodzinna zrobiła. Dziękuję ci za tą historię. Dobrze. Moi drodzy, pamiętajcie. Bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. Nade wszystko kochajcie Boga. I szukajcie miłości tam, gdzie ona naprawdę jest, a nie tam, gdzie jej nie ma. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam i bardzo was błogosławię. I do usłyszenia za tydzień. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa!